Poranny gość Radia Zachód.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska z nami. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam w tym poświątecznym czasie, trudnym zapewne.
To, co powiedział ostatnio Władimir Putin o Polsce, w pani ocenie powinno spotkać się z reakcją Parlamentu Europejskiego?
Powinno się spotkać, aczkolwiek nie jestem pewna, czy parlament podejmie taką decyzję. Jak szukam odpowiedniego słowa na komentarz dotyczący wypowiedzi Władimira Putina, to nie mogłam znaleźć odpowiedniego słowa, bo skandal, bezczelność, groźne stanowisko, to wszystko było za małe i myślę, że istotę tego zawiera wypowiedź Antoniego Macierewicza, który mówi o tym, że jest to charakter agresji politycznej wobec państwa polskiego i kolejną zapowiedzią tych działań. Myślę, że to jest istota.
Proszę zwrócić uwagę, że polska reakcja też nie jest jednolita od prawej do lewej strony politycznej.
A powinna. Jeżeli w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie zdobyć się na jedność, ale to jest uwaga absolutnie do totalnej opozycji, która nie widzi nigdy wspólnego mianownika w naszych działaniach, to znaczy, że jest jeszcze groźniej, bo trudno tu o taką narodową jedność w sytuacji takiej stosunkowo jednoznacznej.
Jeszcze przed świętami Sejm przegłosował ustawę o apolityczności sędziów. Była koniecznością, czy mogła jeszcze poczekać?
Nie mogła czekać. Proszę pamiętać, że nasze zobowiązania co do zreformowania wymiaru sprawiedliwości to zobowiązanie jeszcze z tamtej kadencji. To jest kontynuowanie tych trudnych reform, reformie, którą cały czas sypie się piach w szprychy, którą się próbuje powstrzymać, histeryzuje. Trzeba zwrócić uwagę na to, co podnoszono w debacie sejmowej o tym, że podobne rozwiązania są stosowane w innych krajach. My nie sięgnęliśmy po te najbardziej radykalne, po niemiecki model, ale opieramy się o rozwiązania stosowane we Francji. I raptem w Polsce staje się to niemożliwe i Unia Europejska tu interesuje się naszymi rozwiązaniami, chociaż są to absolutnie autonomiczne działania państwa członkowskiego i my mamy prawo i obowiązek i zobowiązanie, które podjęliśmy wobec wyborców już w tamtej kadencji, nie tylko w tej nowej.
W takim razie postawa Komisji Europejskiej, która wystosowała jeszcze przed głosowaniem list do najważniejszych osób w państwie, jest ingerencją w polskie sprawy czy troską?
Na pewno nie troską. Ja byłam też na debacie dotyczącej praworządności i ilość nieprawdziwych, nierzetelnych, mylonych informacji była tak duża, że włos na głowie się jeży. A potem europarlamentarzyści mają prawo wypowiedzieć się w tych kwestiach w ciągu jednej minuty. Nie jesteśmy w stanie tej ilości kłamstw naprawdę wyprostować. Żadna troska.
Teraz ustawa jest w Senacie i w ocenie wielu komentatorów właśnie procedowanie tej ustawy przez Izbę Wyższą Parlamentu pokaże prawdziwe oblicze Senatu. Zmieńmy temat, bo coraz więcej wiemy o kandydatach, którzy staną w przyszłym roku do wyborów prezydenckich. Ze strony Platformy Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, prawdopodobnie Adrian Zandberg bądź Robert Biedroń, Andrzej Duda, obecnie urzędujący prezydent. Czy w pani ocenie będzie druga tura?
Walczymy o zwycięstwo w pierwszej turze. Oczywiście jeszcze dzisiaj aktualny prezydent Andrzej Duda formalnie nie zgłosił swojej kandydatury akcesu. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Zjednoczona Prawica poprze Andrzeja Dudę. Nie jesteśmy też pewni. Wydaje mi się, że Lewica sama do końca nie wie jeszcze, kogo wystawi w tych wyborach prezydenckich, ale nie są to kandydaci, którzy zagrożą pozycji Andrzeja Dudy, aczkolwiek absolutnie nie lekceważymy żadnego z przeciwników. Wybory nie będą łatwe, ale za prezydentem przemawia bardzo dobra kadencja, wysokie społeczne zaufanie, wysokie poparcie i ta wyjątkowa umiejętność nawiązywania relacji takich bezpośrednich z wyborcami, z Polakami, co prezydent realizował podczas całej swojej kadencji. I myślę, że w trakcie kampanii to jeszcze zafunkcjonuje i zaprocentuje prezydentowi znakomicie.
Ostatnio słyszałem taką opinię, że pan Hołownia jest po to, by Andrzej Duda nie wygrał w pierwszej turze.
Nie sądzę, aczkolwiek jest to zaskakująca, zdumiewająca kandydatura, nie wiadomo przez kogo finansowana, taka kandydatura, która powinna w tych wyborach namieszać, ale co się stanie, to zobaczymy. Nasz plan jest taki, idziemy po zwycięstwo w pierwszej turze. Nie mówię o tym, że jesteśmy tu spokojni. Naprawdę nie, bo kampania musi być przemyślana, konsekwentnie prowadzona, ale myślę, że tą kampanię prezydencką Andrzej Duda pracowicie realizował podczas całej swojej kadencji. No, buduje to zaufanie, poprawia to zaufanie, mu nie spada, ale też pamiętamy historię poprzednich wyborów prezydenckich i nie lekceważymy przeciwników. Nie ma w tym ani odrobiny arogancji.
I to zarówno w obozie Zjednoczonej Prawicy, jak i po stronie opozycji słyszymy, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Wszystkie ręce na pokład. Do Sejmu trafił projekt budżetu przyszłorocznego i tenże projekt zakłada brak deficytu, a dochody mają wynieść po równo 435 miliardów 300 milionów złotych, czyli o 5 miliardów więcej niż planowano we wrześniu. I teraz pytanie moje jest następujące. Czy w pani ocenie ten budżet jest bardzo mocno osadzony w realiach, czy jak to mówi opozycja, papier przyjmie wszystko?
No proszę pamiętać, że premier Mateusz Morawiecki był ministrem rozwoju, był ministrem finansów i nie wyobrażam sobie, że jako premier akceptowałby propozycję projektu budżetu na 2020 rok, który byłby budżetem nierealnym. Zapowiedzi o tym, że będzie to projekt bez deficytu, były już zapowiedziami wcześniejszymi. Pamiętamy lata, kiedy deficyt wynosił 40-50 miliardów złotych, a mamy tu realizację inwestycji infrastrukturalnych, społecznych, kontynuację tych wszystkich projektów, bo przecież sama 500 prawie podwoiła swoją wartość, bo od 1 lipca jest na każde dziecko, więc jakby tych wydatków jest też więcej, a więc na pewno budżet jest skrojony na miarę możliwości. Jest to najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat, bo takich ambitnych finansowych też wyzwań dawno nie było. Więc zarządzamy naprawdę w sposób odpowiedzialny i wiarygodny finansami publicznymi.
Co pokazują chyba najnowsze sondaże wyborcze? Ten najnowszy mówi o 41% chcących zagłosować na obóz Zjednoczonej Prawicy, 23% Koalicji Obywatelskiej, 17% respondentów, co jest w ocenie wielu komentatorów bardzo dobrym wynikiem dla Lewicy, no i po 9 Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli bez zmian.
To powód do satysfakcji. Ale zawsze musimy pamiętać, że sondaże, żeby do końca też tym sondażom nie dowierzać i żeby po prostu realizować konsekwentnie swoją politykę. I to jest chyba gwarancja tego, że potem te sondaże są tak dobre. Polaków straszono tym, że wiele wydatków może doprowadzić do zapaści finansowej budżet państwa. Tak się nie dzieje, tak się nie stało. Tak dobrego, bez deficytu budżetu naprawdę od dawna nie było. Więc to pokazuje, że ten zrównoważony budżet może dać nam poczucie bezpieczeństwa, w tym też poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorcom.
Kończy się już ten 2019 rok. Jaki był w pani ocenie dla kraju? Co było najważniejszym wydarzeniem, także w pani ocenie?
Oj, gorący politycznie, bardzo trudny.
Wybory do Europarlamentu? Wybory do Parlamentu Krajowego?
Wybory do Parlamentu Krajowego, no wygrane, no zdecydowanie wybory do Parlamentu Europejskiego tu u nas w Lubuskim, no niespotykane. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło dwa mandaty, a był taki okres, kiedy okręg 13, zachodniopomorskie Lubuskie, nie miało swojego europosła z Prawa i Sprawiedliwości, więc mamy dwóch europosłów, chociaż przyznaję tu się do tego, że no nie bardzo byłam przygotowana do tego, żeby objąć mandat europosła. Tak silnie byłam związana z polityką krajową, że biłam się z myślami.
Nie wiem, czy pani słyszała taką opinię, że wybory do Parlamentu Europejskiego osłabiły Prawo i Sprawiedliwość, stąd bardzo dobry, ale gorszy niż oczekiwano wynik do Parlamentu Polskiego.
Nie powiedziałabym, że gorszy wynik. Zrobiliśmy najlepszy wynik. 8 milionów wyborców zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. My powiedzieliśmy wyraźnie, i taka była strategia i taktyka Prawa i Sprawiedliwości, że wybory do Europarlamentu są takim startem próbnym, że walczymy, że to zwycięstwo ma nam dać przyspieszenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aczkolwiek rzeczywiście szereg takich kluczowych, istotnych polityków jak Beata Szydło, Joachim Brudziński, Beata Kempa, Beata Mazurek, Joanna Kopcińska, to są nowe osoby, które dołączyły do Parlamentu Europejskiego.
Jesteśmy u progu 2020 roku, nowego roku. Czego pani życzy w tym nowym roku sobie, słuchaczom, nam wszystkim?
W wymiarze osobistym oczywiście, żeby nasze plany i zamierzenia osobiste się spełniały, w zawodowym, żeby ten rok był lepszy od tego, który żegnamy, bo różnie z tym bywa, mamy lepsze i gorsze lata, żeby podejmować wyzwania, nie bać się ryzyka, nie bać się też problemów. One są istotną częścią naszej codzienności. Wszystkiego najlepszego na ten cały 2020 rok. No i jeszcze na dodatek udanej sylwestrowej, szalonej zabawy.
Dziękuję. To tyle. Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była naszym porannym gościem.
Dziękuję. Miłego dnia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.